Nocne rozmowy. Zaprasza Joanna Divina.
Minęła już północ, drodzy Państwo. Dzień dobry, wieczór. Naszym zwyczajem w ten sposób się z Państwem witamy. Paweł Kretkowski program realizuje, a my dzisiaj zapraszamy na spotkanie z głodem. No właśnie, głód, o tym, czego naprawdę nam brakuje. Tak postanowiliśmy dzisiaj poprowadzić to spotkanie, by otworzyć się też przed Państwem ze swoimi oczekiwaniami, ze swoimi wspomnieniami, ze swoimi marzeniami również. Tak mówię w liczbie mnogiej, ponieważ jest już tu obok mnie mój specjalny gość, Maciej Duda, którego witam pięknie. Dobry wieczór, dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Proszę Państwa, pisarz, naukowiec, człowiek, który obserwuje świat z niezwykłą czułością i też potrafi pisać o tym wszystkim, czego my czasami nie potrafimy nawet nazwać. Podkreślam to Twoje pisanie, ponieważ będzie nam dzisiaj podczas tego spotkania towarzyszyć Twoja książka. Książka nosi tytuł Głód. To jest powieść psychologiczna, głęboko metaforyczna, w której Maciej w każdej odsłonie takich małych etiud, ja tak je sobie nazwałam, odsłania różne poziomy pragnień ludzkich. O, zgodziłbyś się z taką moją oceną?
Bardzo bym się zgodził. Przy jednym bym się zawahał. Nie wiem, czy to jest powieść. Na pewno to jest proza. Mhm. Te etiudy są ważne, bo to rzeczywiście jest z takich mikroprus złożona książka. Ale tak, pragnienia są ważne. Jeśli mówimy o pragnieniach, to musimy, to muszę, chcę przeczytać jeden z, nie z fragmentów, ale tu są dwa motta. Jedno motto jest z Magdaleny Tuli. I to jest króciutkie. Życie bez pragnień wydaje się jeszcze bardziej niemożliwe do wytrzymania niż życie bez spełnień. I to jest rzeczywiście cytat, który towarzyszył mi przy pisaniu i przy przeżywaniu tej książki, bo to się będzie splatało. Te dwa wątki rzeczywiście będą się splatały, bo tak jak mówisz, jest to na pewno proza psychologiczna. Tak.
A ten drugi cytat. Świat nabywa cech osoby. Tam, gdzie staje granica, natychmiast zjawia się przekroczenie.
To z Michała Cichego cytat.
Tak, pozwól rzece płynąć.
Tak, i on jest o przekroczeniu, bo tam jest dużo granic i dużo przekraczania granic. Ale to są też cytaty z dwóch ważnych książek polskiej prozaiczki i polskiego prozaika. Oboje piszą bardzo krótkie teksty. Michał Cichy pisze krótkie teksty przesycone emocjami, a Magdalena Tuli pisze bardzo krótkie teksty metaforyczne.
Podobnie jak ty.
Tak, więc to są też chyba krótko moje wzory. Tak, stąd się tutaj oboje znaleźli. No to jest jakiś hołd, nawet bez jakiś, to jest hołd dla nich z mojej strony.
My będziemy Państwa namawiać oczywiście do tego, byście Państwo sięgnęli po tę książkę, a mamy też niespodziankę, bo od poniedziałku właśnie Głód Twojego autorstwa będzie naszym tytułem tygodnia, a wybrane fragmenty będzie czytać Wanda Wasilewska.
To jest wspaniałe.
Proszę Państwa, to jest też audycja z udziałem naszych słuchaczy. Jeżeli Państwo 4 minuty po północy są razem z nami i chcieliby się Państwo z nami podzielić swoimi pragnieniami, swoim głodem, to zachęcamy do kontaktu. Numer telefonu to 618-654-654.
Gubi
piosenka idealnie pasująca do dzisiejszego tematu i do naszego tempa rozmowy. No bo, proszę Państwa, 8 minut po godzinie 12, to już mamy niedzielę, to jest 16 dzień listopada. Imieniny dzisiaj Edmunda, Marii, Gertrudy, Leona, Małgorzaty, Agnieszki i Ariela. Najlepsze życzenia Państwu wysyłamy i pozdrawiamy też wszystkich, którzy będą obchodzić dzisiaj swoje kolejne urodziny. Ale ja chciałam powiedzieć, że to jest ten fragment nocy, kiedy robi się już ciszej, prawda? No ciszej niż w ciągu całego dnia, bo skończyły się obowiązki, możemy się zrelaksować, nikt od nas już nic nie chce, no chyba, że pies domaga się spaceru. Tak się uśmiecham i podaję wątek z psem, bo przed momentem rozmawialiśmy o naszych doświadczeniach jako
skrobie łapką
właścicieli psów, tak. No i właśnie, jak zapada noc, to myślę, że dopiero wtedy mamy czas, by porozmawiać ze sobą samym, albo żeby usłyszeć samego siebie.
I pytanie, czy my chcemy to robić? Bo to jest trudne. Wiesz, jak sobie teraz pomyślałaś, jak teraz wprowadzałaś nas, ja tak brzydko powiem, z grubej rury uderzę, bo wprowadziłaś nas w taką atmosferę spokoju, a ja sobie pomyślałem, a co jeśli ten spokój nam daje niepokój? Kiedy wyłączają się wszystkie rzeczy dookoła i zostajemy ze swoimi myślami, które nie są miłe i spokojne, tylko mogą być natrętne do takiego stopnia, że większość, to już moje zboczenie zawodowe, psychoterapeutyczne.
No właśnie chciałam powiedzieć, że już wchodzisz w buty psychologa, terapeuty.
Tak, dobra, to nie będę kończył tej myśli, co się nad ranem i w nocy dzieje najczęściej z nami, kiedy jesteśmy w niepokoju, prawda? No, bo warto mieć wtedy coś, co nas trzyma, jak jesteśmy sami ze swoimi myślami. Albo psa, albo kogoś bliskiego, albo swój kręgosłup.
Tak, trzeba jednak zająć myśli innym tematem, tak? Nie dopuszczać samego siebie.
No albo się czuć bezpiecznie w tym miejscu, w którym jesteśmy o północy, nie? Tak sobie o tym pomyślałem, że to nie jest wcale taka bezpieczna pora, ta północ, kiedy jesteśmy w ciszy i spokoju i tam się mogą różne rzeczy wydarzać, przyjść do nas. Myślę nawet w takim rozdaniu kulturowym większość horrorów zaczyna się właśnie wtedy, kiedy ktoś skrobie w szybę, kiedy niepokojące myśli dochodzą do nas. Nie?
Jest telefon. To może odbierzemy. I chyba nasz stały słuchacz. Halo, halo, dzień dobry, wieczór.
Halo, witam, dobry wieczór, dzień dobry, tylko przyciszę radyjkę już. Cicho, cicho, cicho już słucham, bo mega cisza nocna, żeby się nie sprzęgało. Rafał z tej strony.
Tak, poznajemy po głosie.
Pani Jasiu, witam serdecznie. No, jak pani powiedział, to trudno spać, ale no nie, no, już chciało się spać, że tak powiem. No, ale słucham.
A to przepraszam.
To ciekawe, nie, stupcio. A to jest ciekawe, wczoraj już nie słyszałem, bo mecz, że tak powiem, oglądałem. I trochę Berniego słuchałem, no to Berniego, ale już potem już nie słuchałem tej wczorajszej audycji, która była po północy z udziałem słuchaczy. A dzisiaj powiem tak, to jest temat bardzo ciekawy. To jest bardzo trudno, że tak powiem, żeby jakkolwiek, nie wiem, i może trochę schodzę z tematu, ale żeby nie ma rozmowy człowieka z człowiekiem. Może tak powiem, wszyscy, że tak powiem, ludzie, smartfonie, że tak powiem, w tym, w tamtym, w komputerze i w tym. Nie ma rozmowy, dialogu między człowiekiem a człowiekiem i to jest dla mnie naprawdę mega zastanawiające, jeżeli byśmy wyłączyli to. No, rozmawiam przez telefon. No,
no bo innej możliwości nie mamy, prawda?
Ale pani Jasiu, ale nie wiem, nie ma już takiej rozmowy, dialogu człowieka z człowiekiem, żeby powiedzmy porozmawiać, tylko no nie jest uprzejmość, nie jest, że tak powiem.
No my wysyłamy sobie komunikaty.
No, ale to wysyłamy SMS-a czy coś tego, to jak kiedyś, ja to chyba trochę starszego, sorry, przepraszam, ale ja się wychowałem na tym, że na przykład na święta, nie wiem, Bożego Narodzenia, Świętej Wielkanocy wysłaliśmy te pocztówki, na widokówki z poczty. Ja wiem, to już jest teraz drogo, bo znaczki są super drogie. To już jest pieniędzią, to super drogo. Ale no wiem, ale się kiedyś tam wysłało czy coś, a teraz już to nie wiem, no to jest wszystko wiadomo, SMS-y, maile.
Jeszcze
tam
są to, gotowe życzenia przecież.
No, gotowce, dokładnie. I ja wam, szanowni państwo, powiem jeszcze, ja to mogę długo gadać, ale się chyba rozłączymy, ale jeszcze mogę coś tam powiedzieć, też coś tam powiem. No więc wydaje mi się, że naprawdę jest, jakby to powiedzieć, no trudno człowiek z człowiekiem pogadać, bo się mówi, jak mówiłem, tak jak mówiłem, no tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, jak niektórzy politycy mówią, no tak, ale to mija się z kontekstem, czy tak powiem, coś tam.
Dobrze,
coś tam,
panie Rafale, ale to mogę ja panu zadać pytanie, czy w takim razie pan odczuwa głód rozmowy z drugim człowiekiem? Pan tak osobiście.
Ależ dokładnie, pani Asiu, dokładnie, no naprawdę tego brakuje, no kurczę, tego brakuje. No wiem, że jak na przykład z sąsiadem tu czy tam, jak się tam tego schodzi, to tam dzień dobry, tam tego, ale nie wiem, co tam słychać, czy coś, jak tam miłego dnia życzę, to kurczę, nie ma żadnej odpowiedzi, no kurka, wodna. Przepraszam, takich prostych słów używam, naprawdę słów używam, to nie jest nic przeklinanie nie jest, ale mówię, no brakuje takiej empatii do drugiego człowieka, tak każdy tam idzie taki zadufany w sobie, czy jak tam tego, ale mówię, no nie wiem, no ale też brakuje takiego po prostu dzień dobry, przepraszam, można powiedzieć sorry, czy tam coś, ale tego już nie wiem, tego już tak nie ma. Ja naprawdę tak się zastanawiam, co będzie z tymi młodymi ludźmi, to znaczy, no my już jesteśmy wieku takim, jaki jesteśmy, powiedzmy, no, ale z tymi młodziakami, takie tam 10, 15, 12, tylko w tych smartfonach, tylko siedzą, widzą, oni nawet nie wiedzą, gdzie idą, tylko w tym smartfonie siedzą. Nie wiem, co to będzie, nie wiem, co to będzie dalej, czy ktokolwiek dobrze będzie miał jeszcze na nas wyrobić, jak to tak powiem, na emeryturę.
Dobrze, panie Rafale, bardzo, bardzo dziękujemy za ten głos, za ten telefon. Proszę zostać jeszcze z nami, my do pana mówimy też. Dobrze, bardzo dziękuję, do usłyszenia. To był pierwszy głos, ale jest już kolejny telefon, to może porozmawiamy. Halo, halo, dzień dobry, wieczór.
Witam serdecznie.
Tadeusz
Patron od rzeczy trudnych, wręcz niemożliwych. W czym mogę pomóc?
Dzień dobry,
pana
wieczór.
Rafała. Pan Rafał przygotuje kartkę, długopis, za chwilę podam mój numer telefonu, żeby się ze mną skontaktował, bo przez radio coś nie mogę tego kontaktu uzyskać. No słucham, jaki problem macie?
My?
No, my przecież radio Poznań ma tak duży zasięg, że słyszę was za granicą,
tak.
Słyszę w Margoninie, słyszę na różnych krańcach, że tak powiem, Polski. Więc myślę, że problemu z komunikacją nie mam.
Problemu z komunikacją nie mamy, tak. Pan Rafał tutaj podniósł ważny wątek dotyczący tego, że my już ze sobą, może nie, że nie potrafimy, ale chyba nie chcemy rozmawiać. Zgodzisz się, Maciej?
Ja nie wiem, czy nie chcemy, czy nie potrafimy, ale na pewno to jest o potrzebie bliskości. Ja w tym usłyszałem potrzebę bliskości, potrzebę bycia zrozumianym i usłyszanym, taką potrzebę bycia obok siebie w codzienności. Tyle usłyszałem od pana Rafała, że to jest ten głód, który nam doskwiera. Mówię nam, bo rzeczywiście jak zaczęliśmy od książki, to tak samo pomyślałem sobie, że pan Rafał mówi o tym samym, o czym ja pisałem w kontekście tych trzech bohaterek, które żyją w jednym domu. Są w bardzo różnym wieku. Jedna może być pewnie w wieku pana Rafała, dwie pozostałe są z kolejnych pokoleń i wszystkie mają ten sam głód i wszystkie, czy żadna z nich nie potrafi wyjść do drugiej osoby i przyznać się, że ma ten głód. Więc to, co zrobił pan Rafał, dzwoniąc do nas, to, że nam o tym powiedział, że ten głód istnieje, to jest ten pierwszy krok, którego nie potrafią zrobić bohaterki, które są blisko siebie. Więc to jest jakoś wspaniałe.
Mhm.
Ciekawe, że to się dzieje przez telefon, nie? Ciekawe, czy jakoś łatwiej nam na odległość to powiedzieć, tak jak pan Rafał mówi, że rzadziej to się zdarza w codzienności, że zostaje usłyszany, jak coś mówi do kogoś, nie?
Tak.
To jest ciekawe, że tak się nie odbieramy. Ale jeszcze nie wiem, czy mogę.
A pan Tadeusz nas słucha?
Tak, słucham. Ja myślę, że to wynika z tego, że jesteśmy coraz mniej życzliwi dla siebie i tacy bardziej tajemniczy, żeby ktoś nam czegoś nie zazdrościł, żeby ktoś się z nas nie wyśmiewał i tak dalej, i tak dalej. A jeśli robimy coś na odległość, to z racji tego, że troszeczkę brakuje czasu. A druga sprawa, że po prostu no, nie potrafimy spojrzeć drugiej osobie w oczy i być szczerzy. I to myślę, że jest tym problemem coraz większym.
To nam się pięknie splutł głód z strachem i z lękami. I to się zazwyczaj splata, nie? W tym, co pan powiedział i też w tym, co jest w książce, że właśnie głód czujemy, ale nie mówimy o nim z wielu powodów i sobie później wyobrażamy, co się może stać, jak o nim powiemy. I niestety często częściej w głowie nam się pojawiają te wyjścia z sytuacji, czy te rozwiązania sytuacji, które są negatywne, a rzadziej nam się pojawia w głowie ta myśl, że jak ja powiem, że jestem głodny, to po prostu ktoś mnie nakarmi. Czyli, że ktoś będzie, prawda? Najpierw idą te wszystkie sceny z lęku. Ktoś mnie nie zrozumie, ktoś inaczej pomyśli,
ktoś na mnie spojrzy. Tak, właśnie. Nie? Panie Tadeuszu, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie.
Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy mogę ten numer dla pana Rafała, czy nie bardzo?
Ja sobie zapiszę, tak? Daje pan nam przyzwolenie.
Tak, proszę przekazać, tak. Wręcz proszę, żeby przekazać. Myślę, że wiele wspólnych tematów byśmy mieli i odnośnie Poznania, i odnośnie, w sensie miasta Poznania,
tak.
I odnośnie takich różnych spraw. Dawno nie słyszałem pana Rafała, także pozdrawiam.
Proszę, jak czekam, miło. Bardzo dziękuję.
Czekam na strzałeczkę albo na telefon.
Dobrze, bardzo dziękujemy.
Do miłego, trzymajcie się dzielnie. Hej, hej.
Dziękujemy, do usłyszenia. Jest jeszcze jeden telefon, to może odbiorę. Halo, halo, dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry, tu Ewa. Proszę państwa, co tu mówić o jakichś rozmowach i przyjaźniach między obcymi ludźmi, znajomymi, napotkanymi, kiedy w rodzinie nie ma tego.
Oj, bałam się tego wątku, panie Ewo.
No właśnie. Była dzisiaj córka, ja się pytam, no i co tam u chłopców, co się dzieje? A tak, wszystko dobrze.
I koniec tematu, prawda?
I to jest koniec tematu.
A może córka pomyślała, że nie chce panią obarczać jakimiś problemami, że sobie poradzą.
A chociażby powiedzieć, no tak, chodzą na studiach, nie mają trudności, albo ma egzamin, dużo się uczy. No, nieraz tak wystarczy, prawda?
Tak.
No więc myślę, że w rodzinach nie ma też tego, tej empatii, takiej chęci powiedzenia, co się u mnie dzieje, coś jest, coś nie, a to planujemy albo coś takiego.
Pani Ewa,
tak.
Bardzo dziękujemy. A wszystko dobrze u pani?
Dziękuję.
Tak.
Dobrze, na razie.
To się cieszę. No. Serdecznie panią pozdrawiamy. Dobranoc, do usłyszenia.
Ale w tym planowaniu jest pewna nadzieja. Bo sobie pomyślałem o tym, że rzeczywiście tak jest. No, jakoś pani wywołała teraz wątek rodziny też z książki, prawda?
Tak,
to jest,
tak.
Tam się wszystko dzieje w jednej rodzinie. Ten brak bliskości, brak kontaktu i te trzykrotne głody, ale jednocześnie tam są też takie zdania o tym, że o małżeństwie, które odnajdywało do siebie drogę we wspólnym robieniu. Nie w rozmowie, bo nie umieli ze sobą rozmawiać, bo tam się rzecz dzieje na wsi, jest taka opowieść o tym, że na wsi się mniej mówi, więcej robi, że się nie używa słów, tylko po prostu się wspólnie
pracuje.
Dba o gospodarstwo, pracuje, wychowuje, sprząta, gotuje, obcuje ze zwierzętami czy z lasem. Więc wydaje mi się, że to nie jest tylko o wsi, ale to jest często o rodzinach, że jesteśmy nauczeni bycia w czymś, we wspólnej aktywności, ale niekoniecznie zamiany tej aktywności na słowa. Stąd być może
to jest
później...
złe?
Nie, ja w ogóle nie myślę w kategoriach dobre i złe, tylko raczej myślę w kategoriach świadomego oglądania tego, co się dzieje, czyli że bycie wspólne jest też byciem obok i blisko, a niekoniecznie byciem osobno. Nie, żeby możemy siedzieć, albo możemy wspólnie coś, nie wiem, oglądać, słuchać, a możemy coś szyć, sprzątać, gotować wspólnie. I to jest też o bliskości poza słowami. Jak my sobie pomyślimy o tym, jak my się uczymy w ogóle być z drugim człowiekiem, jako istoty, które się rodzą, to przecież biologicznie jesteśmy ciało w ciało z drugą osobą, ciało w ciało z matką. Przez wiele tygodni, miesięcy, pierwsze 2 lata. Dopiero później zaczynamy uczyć się słów i wchodzimy w symbolikę, w słowa, w kulturę. No i rzeczywiście później coś takiego przeskakuje w naszej kulturze, że częściej mamy się posługiwać słowami w kontaktach z innymi ludźmi, prawda? I zapominamy, jakby wypieramy, zostawiamy z boku to wszystko, co związane z fizyczną cielesnością, bliskością, albo zostawiamy to tylko i wyłącznie na te związki intymno-erotyczne, że to ona się tam powinna dziać, prawda? A tutaj można by pomyśleć o tym, że no jeszcze zostawiam na razie tą granicę smartfonów i ekranów, bo to jest inny problem, nie? Ale to bycie wspólne w jakiejś sytuacji jest też formą, powiedziałbym, z rozmowy bez słów.
Ale wiesz, ja myślę, że tutaj chyba na przykład pan Rafał dotykał takiego czułego punktu, bo poprzez słowa wyrażamy na przykład swoje uczucia, swoje zainteresowanie tą drugą osobą. Pani Ewa też o tym przecież tak wprost powiedziała, jak ją to dotknęło, prawda?
To prawda, nie? Ale to jest pół sytuacji, bo pomyślałem sobie, że pani Ewa mówiła, była u mnie...
Córka.
Tak. Prawda?
A, na to zwróciłeś
uwagę. Nie, była u mnie córka. I czegoś mi tam nie powiedziała. Nie, jak tam o to zapytałam, to nie dopowiedziała mi czegoś. Ale to jest właśnie ten moment, rozmawialiśmy dzisiaj chwilę przed studiem, to jest ten moment, w którym, zobacz, mamy dwie strony, dwa kawałki w jednym komunikacie, ale skupiamy się na tym drugim, na braku.
No bo mamy takie braki w sobie.
A to
jest nasz brak.
Córka jednak pokonała tymi kroczkami. Przyszła, może przyjechała z daleka, nie wiadomo ile kilometrów pokonała. Była tam. Nie? Spędziła tam jakiś czas.
Czyli też okazywanie nie poprzez słowo, ale swojej więzi, nawet i miłości, przez samo bycie.
Tak, tak, czasami jakiegoś obowiązania, zależności też. Nie wiadomo, co tam było, nie? Bo tutaj możemy o różnych rzeczach mówić. Nie chcę też mówić o tym, że chcę teraz to wymienić, tę sytuację, że powiedzieć komuś, tutaj przed chwilą pani Ewie, że uważam, że było inaczej. Nie, bo nie było mnie w tej sytuacji zupełnie. Chodzi mi o taki moment ambiwalencji w tej scenie. Czyli, że widzę i jedno, i drugie, i ja widzę na razie porówno. Pani Ewa zobaczyła więcej czegoś innego niż ja. Nie, to jest to. Jakby wyjść z tej sytuacji na zewnątrz, popatrzeć na nią z dystansu, to można zobaczyć dwa kawałki i zobaczyć, co się z nimi dzieje. Częściej rzeczywiście, jak jesteśmy blisko w tej sytuacji takiego niespełnienia, no to nam trudniej zobaczyć te dwa kawałki. Nie? To jest właśnie... Teraz odejdę na chwilę od słuchaczy, tak jest bezpieczniej. To jest ten dramat, który ja próbuję rozpisać, czy spróbowałem rozpisać w książce. Nie, że to jest ten dylemat wewnętrzny, który my tam nosimy. Czy jesteśmy już ukojeni, spełnieni, czy dostaliśmy już wszystko, czy sami sobie daliśmy już wszystko. Nie, to jest coś, co nas albo napędza, albo nas blokuje, ten apetyt, no bo głód wiąże się też z apetytem. Więc apetyt na życie może być taki, który będzie nas karmił i dawał nam możliwość życia, a może być taki, że będziemy innych zjadać niepotrzebnie, będzie zbyt mocny i nigdy nie zostaniemy nakarmieni. Nie? Wcale nie musi być takim odżywczym, tylko może być takim bulimicznym. Chcę jeszcze, chcę więcej, chcę czegoś, czego jeszcze nie mam, prawda? I to jest akurat dramat moich bohaterek, tych książkowych, nie?
To może do książki i do tego głodu z książki wrócimy za chwileczkę, a teraz Państwu coś muzycznego zaproponujemy.
Rozmowy.
Proszę Państwa, dzisiaj w nocnych rozmowach o głodzie, o tym, czego nam brakuje. Każdy z nas może odpowiedzieć absolutnie inaczej na to pytanie i też liczymy na Państwa telefony 618-654-654. To może jeszcze raz. 618-654-654. Tak. I tak powiedzieliśmy też, że o tej godzinie, jak jest tak późno już, wsłuchujemy się w samych siebie, to ten głód może się odezwać. Ale nie ten fizyczny, ale bardziej ten mentalny, taki, który nam gdzieś tam mruczy, chciałam powiedzieć w głowie, może lepiej zabrzmi, pod żebrami i wywołuje właśnie różne pytania. Pod żebrami, czyli że w środku, w nas.
No wiesz, on może wszędzie zabrzmieć, w lędźwiach, może w wątrobie, tak, to mogą być bardzo różne głody, tak o tym myślę, nie?
Anatomicznie znaczy, podeszliśmy do tematu.
Tak, ale myślę o tym, że ciało jest świetnym mówcą. I ciało nam też mówi, za nas często mówi. Więc jak czasami jest tak, że jak nie mówimy słowami o tym głodzie, to ciało też mówi o głodzie. Więc to jest świetna metafora. Chciałem ją po prostu rozwinąć w ten sposób, żebyśmy słuchali swoich ciał albo patrzyli na ciała innych, co nam komunikują.
Rozpoczęliśmy od tego głodu kontaktu z drugą osobą, o głód rozmowy. Ty pięknie to sprowadziłeś do braku bliskości z drugą osobą. Ja się tak zastanawiam, czy głód, jest coś takiego jak głód wspólnoty. Bo ty właściwie też o tym tak wspominasz w tej książce. I co tak naprawdę głód wspólnoty robi z człowiekiem? Jak mamy to pragnienie w sobie?
No wiesz, jak teraz zapytałaś o wspólnotę, to pomyślałem, że wspólnota to jest coś dużego i najpierw jak po sobie to pomyślałem, to się przestraszyłem, że ojej, to będziemy mówić teraz o całej wsi, ale wspólnota to też dwójka, nie? Więc wspólnota to też dwójka albo trójka, czyli te sytuacje rozwojowo-rodzinne, więc wcale nie musimy mówić o tym dużym paradygmacie. Tak, głód wspólnoty jest o głodzie posiadania bliskich, ważnych osób, które będą, tak wprost mówiąc, nas kochały. To jest, przynajmniej jak ja pisałem, jak pytasz o to, co jest w książce, to ja o tym pisałem.
No tak, bo tutaj ludzie żyją obok siebie, ale nie ze sobą.
Ale jeszcze, jak można wyjść poza ludzi, bo ja też tą książkę trochę szerzej no, chciałem powiedzieć, zaprojektowałem. Ja do końca nie wiem, czy ja zaprojektowałem tę książkę, czy ona mnie zaprojektowała, bo ten moment pisania w ogóle jest taki dziwaczny, w którym po prostu coś do ciebie przychodzi i musisz napisać, wiesz. Ale chodzi mi o taki moment wspólnoty, w którym jak to jest z mojego doświadczenia, bo sam mieszkam na wsi, w którym wspólnota nie kończy się na płocie. Czyli nie kończy się na naszym ogrodzie czy na naszym polu, ale obejmuje łąkę, obejmuje rzekę, obejmuje dolinę i obejmuje las i te wszystkie inne życia, które się znajdują dookoła. Myślę o takim rodzaju bycia we wspólnocie, który jest otwarty na sygnały z, powiedzielibyśmy dzisiaj, geograficzno-biologiczne, czyli czytanie przyrody, o czym ja mam poczucie, że no jestem wychowany też w mieście, o czym w mieście można łatwo zapomnieć. A jak się wyprowadzi na wieś, wyjedzie na wieś, to sobie przypominamy trochę o innym rytmie. I ten rytm nie jest takim rytmem sielskim i anielskim. Nie chcę powiedzieć, że to nas koi, bo ja czegoś takiego nie widzę we wsi. To nie jest taka wieś, w której mamy dobre swoje jedzenie, które tam, no nie wiem, spływa na nas w taki miły sposób, w którym nie brudzimy sobie rąk. To jest jednak takie bycie we wspólnocie z ziemią i ze zwierzętami, które wymaga od nas wiele siły, wiele wysiłku i pobrudzenia sobie rąk, takiego wcale nie metaforycznego, pobrudzenia sobie rąk ziemią w momencie, kiedy uprawiamy różne rośliny. Być może to jest dziwna myśl, ale rzeczywiście mamy mnóstwo już opowieści o tym, jak komunikują się rośliny między sobą i też jak my te komunikaty możemy przeczytać. Więc my to możemy obserwować, będąc w takim terenie zielonym, a możemy też obserwować te zwierzęta, które nazywamy niedomowymi dzikimi wokół nas. I to jest taki świat, który nie jest światem Bambi. nie? Mm-hmm. Tylko, że to jest taki świat, który też jest pełen głodu. Takiego głodu, który może prowadzić do sytuacji skrajnych właśnie, w których jeden przeżywa kosztem drugiego. Nie? O tym jest też ta książka, że w tej wspólnocie musimy też akceptować te momenty, tak jak w tym cytacie, od którego zaczęliśmy, przekroczenia granic. I my sobie z tym musimy też radzić. I to jest bardzo trudne.
Odbiorę telefon. Halo, halo.
Halo, dobry wieczór, to jeszcze raz. Ja Rafał z tej strony witam, już Radyjko mam mega ściszone. Powiem tak, szczerze, to co pan tam mówi, pani Jasiu, pan...
Goś, pan Maciej.
To naprawdę, no witam pani Maciej, no sorry, zapomniałem imienia. No, ale powiem tak, że to ma pan rację, że na wsi to trzeba, że tak powiem, zapierniczać, w cudzysłowie rzecz biorąc. To nie jest tak, jak niektórzy się tam wyprowadzili, bo będę miał tam to i tamto, deweloperzy wybudowali, to naprawdę to jest, dla mnie to jest nienormalne. I ludzie naprawdę skarżą się na krzyża z miasta, którzy się poradzili na wieś, że na przykład no prace polowe, powiedzmy, no prace polowe, które tam są, no nie wiem, lipiec, sierpień, że to im hałasuje, że kombajn im hałasuje, że to i tamto, że po 22 zbierają i
no tak,
i tak
jest
dalej.
Absolutnie inny no, no, rytm absolutnie. Życia i
tak,
pracy.
Tak, ale dokładnie, a może im, że tak powiem, no nie pachnie świeżo, no jeżeli mają zwierzęta i tak dalej, no pachnie obornikiem, powiedzmy tak, ale to jest jedna sprawa i to jest bardzo fajnie, co pan mówi, ale też jeszcze mam drugą taką sprawę, co mi się nasunęło, że to wszystko jest takie, nie wiem, to wszystko jest takie poplątane, pokręcone, że ludzie... tak powiem, w tym internecie, w tym wszystkim to jest naprawdę tak bardzo pokręcone. Cieszę się, że mam takie rozmowy, aczkolwiek pani Jasiu, no tak pani głos jest tak przyjemny, że no, pod kołdrą sobie coś tam wyobrażam. Ale wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, dobranoc.
A to nie wiem, jak mam, co mam teraz powiedzieć w ogóle. I nie będę nic mówić.
Ja może wrócę do tego pokręcone. Bo to jest rzeczywiście istotne. Tak, wszystko jest pokręcone. Znaczy my jesteśmy pokręceni jako istoty, bo mamy w sobie bardzo różne emocje. I świat jest pokręcony, bo ma w sobie ten kawałek głodu i ten kawałek twórczy. I to rzeczywiście jest bardzo trudne, żeby to wszystko udźwignąć. W takim sensie, że my w relacjach tych najbliższych, których... Bo największy głód, jaki odczuwamy właśnie w relacjach najbliższych. To, co pani Ewa, prawda? Pani Ewa przywołała rodzinę.
Tak.
Bo wtedy też wydaje nam się, że powinniśmy, czy moglibyśmy najwięcej dostać, prawda? Że to są dla nas bliskie osoby. I to jest bardzo pokręcone, co sobie sami jako istoty robimy, prawda? Im jesteśmy bliżsi, tym więcej od siebie pragniemy i więcej od siebie chcemy.
No ale to chyba jest naturalne. Tak,
oczywiście. Ja nie mówię, bo wiesz, ja nie chcę teraz powiedzieć, że w tym jest coś złego i negatywnego, tylko chodzi mi o ten moment, w którym widzimy to wszystko, że czasami zapętlamy się w różnych sytuacjach bardzo bliskich i czasami jesteśmy po prostu poplątani. W metaforyce tej książki to też się pojawia. Tam jedna z bohaterek jest bohaterką, która szyje. I tam te nitki, prucia, zresztą nawet na samej okładce mamy tam różne poprute i po...
I pszczoły też.
Tak, i pszczoły. Spruty materiał i pszczoły. No pszczoły są lękowe rzeczywiście z tej okładki. Więc to jest metafora, z której też bym chętnie skorzystał. Z tego, że jest coś poplątane, a może nie coś, tylko my. My jesteśmy poplątani w swoich różnych doświadczeniach.
Tak, w doświadczeniach. Później z tych, które wychodzą też i z głowy. Później z oczekiwań, których ani albo my nie potrafimy którym nie potrafimy sprostać, albo osoby nam najbliższe, ale tak naprawdę przecież każdemu z nas zależy na tym, by być zauważonym, wysłuchanym.
No tak. Ale mam ochotę od razu dodać, że to zawsze działa dwie strony, nie? Że nie tylko chodzi o to, żebyśmy byli my wysłuchani, ale żebyśmy usłyszeli też tą drugą stronę. I to jest kłopotliwe. w właściwie we wszystkich relacjach. No bo nie chodzi tylko o to, żeby reflektor był w jedną stronę, prawda? Tylko chodzi o ten moment empatyczny, empatycznej wspólnoty. O empatii mówił jeden z panów, nie pamiętam, który, ale tam się pojawiło, że brak, chyba pan Rafał mówił o braku empatii, nie? Empatia odsyła nas do tego, co już umiemy ładnie nazwać, czyli do neuronów lustrzanych. Lustro jest... ma działać w obie strony, nie? Musimy widzieć siebie i widzieć drugą osobę i być w kontakcie. I to jest coś, czego nie potrafią zrobić moi bohaterowie i moje bohaterki, bo oni są przy sobie. Oni zostają niestety przy sobie, bo akurat oni są tak skonstruowani, że ich głód jest brakiem, jest raną, jest czymś jest jakimś zapamiętanym brakiem. Czegoś po prostu każdej z tych osób zabrakło w doświadczeniu wcześniejszym.
Tak, ale też nie potrafią tego nazwać.
Nie wiedzą, co to jest.
Tak, odczuwają jedynie brak.
Tak, i też nie wiedzą, jak temu sprostać, bo chcieliby, żeby ten ich brak, ich dziurę zalepił im ktoś inny. Żeby dostali coś od partnera, czy tam jest mąż, albo mąż chce to od żony, albo córki chcą to od matki. Tam są te takie układy, więc bardzo bliskie, bardzo rodzinne układy. No i właściwie dlaczego by tak miało być, prawda? Przecież nie bierzemy sobie męża ani żony po to, żeby nam zaklejał nasze braki, tylko żeby z nami był i żebyśmy byli we wspólnocie właśnie. Mm-hmm. Nie rodzimy dzieci po to, żeby sobie zakleić jakiś brak albo głód. Nie?
Mm-hmm. Ale wiesz, jeszcze tak sobie teraz pomyślałam, że na przykładzie tych twoich bohaterów można powiedzieć, że oczekujemy, by przy nas stał albo ratownik, czyli ktoś, kto zawsze do nas wyciągnie pomocną dłoń, który nas uratuje, no tak jak nazwa wskazuje, który za nas wszystko zrobi, albo kozła ofiarnego. Czyli będziemy mieć kogoś, do kogo będziemy mogli zrzucić wszystkie swoje potknięcia, niepowodzenia życiowe, to, że nam się nie układa. No bo to nie my zawiniliśmy, tylko ten ktoś.
Tak, ale to nie jest o sobie, nie? Tylko jak mówimy tymi kategoriami, to są takie kategorie, które nam pokazują, nie pokazują nam pełnych osób, tylko pokazują nam kawałki osób, które my chcemy widzieć. Nie chcemy tylko widzieć wyłącznie w kimś ratownika, to znaczy, że nie widzimy jego całości, tylko widzimy jego powiedzmy 50%. A skoro widzimy jego fragment, to znaczy, że nie widzimy prawdy, tylko widzimy jakąś naszą fantazję, to się ładnie nazywa w języku psychologicznym, projekcję naszą, prawda? Jak tego kozła ofiarnego widzimy, czyli widzimy tą, bo jak widzimy ratownika, to widzimy tą dobrą stronę, nie? To jest ta wtedy jasny obiekt, jasna opowieść o kimś, kto nam zawsze pomoże. Ale jak widzimy kozła ofiarnego, czyli to widzimy tego kogoś, na kogo chcemy zawiesić, wyprojektować wszystkie nasze rzeczy, których w sobie nie akceptujemy, no to wtedy jest ta czarna postać, prawda? A jak tutaj oboje siedzimy w studiu, to założę się oboje moje ręce, że mamy oba te kawałki, oboje. W sensie i mamy jasność, i mamy ciemność w sobie. Jak nie jest każdy. Tak, prawda? Każdy z nas to ma, w sensie i nasi słuchacze.
To cały czas trwa walka. Która strona
i to jest właśnie, nie wiem, czy walka. Czy, wiesz, bo walka jest trudną metaforą, nie? Taką właśnie od razu, że trzeba się tak napracować mocno, a może to jest, wiesz, nie wiem, waga i tam się coś waży, a może to jest woda, która się przelewa z jednej w drugą stronę, wiesz, jak tak to zmetaforyzujemy, to się okaże, że wcale nie jesteśmy tacy...
Wszystko zależy od osobowości. Tak sobie pomyślałam, no tak jasne. Siebie zdiagnozowałam.
Jasne, że tak, no.